Ziemi Świętej i Wiecznym Mieście, trzecim z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych średniowiecznej Europy był grób świętego Jakuba Apostoła w hiszpańskim mieście Santiago de Compostela w rejonie Galicja. Niezwykła popularność tego sanktuarium stała się swoistym fenomenem epoki, tamtej epoki, fenomenem duchowości. Początki tego kultu owiane są wdzięczną legendą, według której święty Jakub Apostoł, syn Zebedeusza, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego miał udać się do Hiszpanii dla głoszenia Ewangelii, skąd powróciwszy został pierwszym biskupem Jerozolimy. Z tej racji w VII wieku jego doczesne szczątki, jak podaje owa legenda, sprowadzono do Hiszpanii drogą morską. W niewyjaśnionych jednak okolicznościach relikwie te zaginęły. Dopiero w 813 roku pustelnik o imieniu Pelayo pewnej nocy ujrzał liczne gwiazdy spadające na zalesione wzgórze. Zaciekawiony udał się tam i znalazł od dawna poszukiwany marmurowy grobowiec ze szczątkami apostoła, o czym niezwłocznie powiadomił swojego biskupa Teodormio. Właśnie od spadających gwiazd wywodzi się nazwę miejscowości. Compostella, czyli od łacińskich słów campo i stelle, spadające gwiazdy albo pole gwiazd. Zaś pierwszy człon tej nazwy, Santiago de Compostella, to imię apostoła Jakuba w języku hiszpańskim. Po odnalezieniu grobu król Asturii i Galicji, Alfons II, rozpoczął budowę kościoła, który miał skrywać doczesne szczątki. Przypomnijmy, że w tamtym czasie niemal cały obszar Hiszpanii był pod panowaniem arabskim, pod panowaniem muzułmańskim. Jedynie teren Galicji pozostał w rękach chrześcijan, których wiara doznała wzmocnienia w związku z tym właśnie sanktuarium. Niebawem wieść o tej cennej relikwii, jaką były szczątki apostoła, obiegła całą Europę. Zaczęły napływać rzesze pielgrzymów, którzy nie mogli się już pomieścić w niewielkiej świątyni. Przystąpiono więc do budowy nowej i bardziej okazałej. Jednak Arabowie, zwani Maurami, postanowili zniszczyć ten dynamicznie rozwijający się ośrodek wiary chrześcijańskiej. Wskutek najazdu w roku 987 kościół spłonął, ale na szczęście ocalały relikwie. Konieczność odbudowy sanktuarium jeszcze bardziej nasiliła ruch pielgrzymkowy. Wokół sanktuarium zaczęła tworzyć się prawdziwa infrastruktura do obsługi pielgrzymów. Zatem rozbudowano pobliski port morski, powstały hotele, hospicja i przytułki. Ustalił się też pewien ceremoniał przyjmowania pielgrzymów, którzy idąc z całej Europy do grobu apostoła, pokonywali tysiące kilometrów. Toteż zanim wzięli udział w liturgii, nakazywano im szereg zabiegów higienicznych, na przykład kąpiel, strzyżenie włosów z uwagi na robactwo, zaś chorych umieszczano w osobnych infirmeriach. Zdrowi pielgrzymi otrzymywali nocleg we wspólnej sypialni zwanej z łacińska dormitorium. Oczywiście sypialni podzielonej ze względu na płeć i stan społeczny. Nieodłącznym wyposażeniem każdego pielgrzyma była peleryna z kapturem chroniąca od zimna i deszczu, kij podróżny do podpierania się i obrony przed rabusiami lub dzikimi zwierzętami, a ponadto sakiewka i manierka na wodę. Nierzadko w takim właśnie stroju, w stroju pielgrzyma, przedstawia się samego świętego Jakuba apostoła jako wędrowca, jako pielgrzyma. Na przykład w niemieckim mieście Spira, gdzie, przypomnijmy, dnia 2 lutego 1922 roku święta Edyta Stein przyjęła sakrament bierzmowania, ponad 11 lat temu miałem okazję oglądać posąg zmierzającego na zachód, a więc jakby do swojego sanktuarium, świętego Jakuba, posąg zabawnie usytuowany na środku chodnika, jakby był jednym z wędrowców, jednym z pieszych. Podczas wędrówki pielgrzym skromnie się odżywiał, nawet jeśli miał możliwość obfitszego posiłku, co, prawdę powiedziawszy, na ogół w tamtych czasach było rzadkością. Chodziło bowiem o ducha pokuty. Toteż czas marszu wypełniał modlitwą i śpiewem. Widać zatem, że wypracowany w średniowieczu styl bycia pielgrzymem co do istoty właściwie nie zmienił się do dziś. Do grobu świętego Jakuba w Kompostelli wiodło wiele tras. Na każdym szlaku znajdowały się odpowiednie drogowskazy. Szlak do dziś oznaczony jest symbolem muszli, a wiąże się to z ówczesnym zwyczajem udawania się pielgrzymów na 3 dni drogi dalej, kilkadziesiąt kilometrów, nad wybrzeże Atlantyku do miejscowości Fisterra, tak zwanego od łacińskich słów finis terre, czyli koniec świata, koniec ziemi. A ponieważ przed pielgrzymami roztaczał się bezkres oceanu, uważano, że właśnie ta miejscowość jest najdalej wysuniętym cyplem Europy, wysuniętym na zachód. A więc był to dla nich koniec ziemi, koniec świata, jaki oni znali. Po dotarciu tutaj palono pokutne pielgrzymie szaty i obmywano się w wodach oceanu, zostawiając za sobą dotychczasowe grzeszne życie i rozpoczynając nowe. Na plaży nad Atlantykiem znajdowano duże muszle, które zabierano jako dowód odbytej pielgrzymki. Ponadto te muszle, może wielkości dłoni, służyły w drodze powrotnej za miskę, do której pielgrzymującemu pątnikowi nakładano strawę. Potem, wiadomo, te muszle wyrabiano z ceramiki lub z metalu. Jedna ze średniowiecznych tras pątniczych, wiodąca przez Pireneje, przebiegała przez starożytną Pampelunę w północno-wschodniej Hiszpanii w kraju Basków. To piękne miasto, założone przez cesarza Pompejusza w 74 roku przed Chrystusem jako rzymska forteca, w historii duchowości zasłynęło m.in. tym, że w walce o jego zdobycie święty Ignacy stracił nogę. Obecnie w Pampelunie jest prężny Uniwersytet Nawarry prowadzony przez prałaturę Opus Dei. Nieskromnie się przyznam, że 16 lat temu przez kilka miesięcy miałem przyjemność uczenia się właśnie tam języka hiszpańskiego. Z uwagi na nasilony ruch pielgrzymkowy przy pątniczym szlaku zwanym El Camino de Santiago zaczęły powstawać wioski, a z czasem i miasta, no i oczywiście różne klasztory i kościoły. Dla pielgrzymów przy El Camino de Santiago budowano także specjalne schroniska. Kwitł handel i wymiana kulturalna, co w znaczny sposób przyczyniło się do jednoczenia Europy. I trudno nie przyznać racji słynnemu poecie Goethemu, który pisał, że drogi świętego Jakuba ukształtowały Europę. Jednak rewolucja francuska sprawiła, że na 200 lat ruch pielgrzymkowy do grobu świętego Jakuba praktycznie zamarł. Dopiero wizyta Jana Pawła II w Santiago de Compostela w roku 1982, przy okazji wizyty w Fatimie, sprawiła, że Rada Europy uznała El Camino de Santiago za drogę o doniosłym znaczeniu dla kultury kontynentu i zaapelowała o odtwarzanie i utrzymywanie dawnych szlaków pątniczych. Drogę świętego Jakuba w 1993 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A kulminacją odrodzenia ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela był Światowy Dzień Młodzieży w sierpniu 1989 roku z udziałem właśnie Jana Pawła II. W ciągu wieków w całej Europie powstała sieć szlaków wiodących do grobu apostoła. Dziś, jak wspomniałem, skrzętnie się je odtwarza. Także na terenie Polski jest kilka odcinków drogi świętego Jakuba. Jeden z nich, wiodący od granicy z Litwą w Ogrodnikach, jest przedłużeniem szlaku wiodącego z Estonii i prowadzi przez Olsztyn i Toruń do Słubic na granicy z Niemcami. Po tych szlakach wędrowali polscy rycerze, szlachta i prosty lud. Znanymi z odbywania pielgrzymki do Santiago de Compostela byli Jerzy i Stanisław Radziwiłłowie, którzy dotarli tam do grobu apostoła w roku 1579. Tradycyjnym pozdrowieniem pielgrzymów na średniowiecznym pątniczym szlaku były hiszpańskie słowa buen camino, czyli dobrej drogi. A każdy pielgrzym, który dotarł do sanktuarium, miał obowiązek objąć za nogi figurę apostoła znajdującą się w głównym ołtarzu w bazylice, co miało wyrażać przyjęcie na nowo wiary apostolskiej. I któż by pomyślał, że pielgrzymi szlak do grobu świętego Jakuba, uwieńczony tym prostym, choć bardzo wymownym gestem, skutecznie przemieni oblicze średniowiecznej Europy. Patrząc zaś na to, jak dynamicznie odradza się średniowieczny zwyczaj pielgrzymowania do Santiago de Compostela, z jaką pieczołowitością odbudowuje się w wielu krajach drogę świętego Jakuba, po której kroczą na ogół ludzie młodzi, można mieć nadzieję, że i w naszych czasach Europa odzyska swoje chrześcijańskie oblicze.